Słuchasz Weszło FM.
Słuchajcie, Weszło FM, a na antenie witamy teraz piłkarza Białej Gwiazdy, Wisły Kraków, Serafina Szotę. Witam cię, Serafin, cześć.
Witam, dzień dobry.
Kurczę, tutaj się stresowałem trochę, bo za każdym razem, jak sobie tutaj ćwiczyłem przed wejściem, to nie mówiłem Serafin, tylko mówiłem Seweryn. Takie jakieś miałem dziwne pomyłki mi się zdarzały, ale poszło dobrze. Powiedz, jak wyglądało twoje pierwsze wejście do szatni Wisły po powrocie z wypożyczenia ze Stomilu Olsztyn?
No, to, wracając do Serafina, to często ludzie mnie mylą gdzieś tam. Seweryn, Safarin czasami do mnie mówią, więc jestem przygotowany na to i raczej nie zrobiłoby to na mnie większego wrażenia. A jak wyglądało moje wejście do szatni? No, tak naprawdę no, normalnie wyglądało. No, gdzieś tam znałem chłopaków. Na pewno szatnia się przez ten okres, kiedy mnie nie było w klubie, zmieniła. Ale ja tak naprawdę... No nie było jakoś nadzwyczajne. No wszedłem, przywitałem się z chłopakami i wspólnie zaczęliśmy trening.
Okej, a wiadomo, że łatwiej wchodzi się do szatni, kiedy ma się tam jakichś swoich ziomeczków, kogoś, wiesz, z kim można wejść, obok kogo usiąść, gdzieś tam pogadać, choćby gdzieś tam pewnie jakimś przerwie w treningu. Z kim tak się trzymasz najbliżej w zespole w Wiśle?
W tamtym roku bardzo fajnie kontakt złapaliśmy z Marcinem Grabowskim i z Przemkiem Zdybowiczem. Grabo jest teraz w Termalice i fajnie mu się wiedzie, więc to były takie dwie osoby, z którymi najbardziej się trzymałem. Przemek jeszcze jest ze mną tutaj. Teraz ma akurat kontuzję, więc raczej teraz za bardzo nie trenujemy razem, ale gdzieś tam cały czas kontakt mamy, ale ogólnie nie ma problemu tutaj. Wydaje mi się, że jestem taką osobą bezkonfliktową i w miarę szybko nawiązuję jakieś kontakty, więc raczej nie powinno być ze mną problemu.
Okej. Okay. Powiedz, wróciłeś ze Stomilu, Olsztyn. Pierwsza liga to rzeczywiście styl życia?
No tak, to na pewno to jest bardzo specyficzna liga. Już troszeczkę tych meczy. Nie dużo, ale trochę tych meczy nazbierałem.
Nie, tam ile? Muszę... 40? Gdzieś tak strzelam? Się pewnie mogło uzbierać, więc od Romopole razem z tym meczem.
No około 25 bodajże w Opol. No około 50 meczów mi się wydaje, że gdzieś uzbierałem. Mhm. No tak, no jest to na pewno specyficzna liga i tutaj nie ma co za bardzo patrzeć, czy pierwsze miejsce gra z ostatnim, bo ten poziom jest naprawdę bardzo wyrównany i tutaj każdy może pokonać każdego. No to jest na pewno takie znamie tej ligi i wydaje mi się, że taka gra fizyczna gdzieś tam na pewno dużo mi pomogła, bo wcześniej grałem na Mistrzostwach Świata, grałem w trzeciej lidze, ale przejście do pierwszej ligi na pewno zapamiętam to, że był to dosyć duży przeskok fizyczny.
Mm-hmm. A gdybyś sobie miał tak zrobić taki pamiętnik, powiedzmy, i wyobraźmy sobie, że czytasz ten pamiętnik wtedy, kiedy odchodziłeś z Wisły na wypożyczenie i teraz jak wracasz, to w czym czujesz, że zrobiłeś największy progres?
Znaczy na pewno to doświadczenie, które mi cały czas gdzieś zarzucano, że nie mam doświadczenia, wydaje mi się, że to był taki główny cel, po który idę do Stomilu. Więc na pewno mogę powiedzieć, że to doświadczenie zebrałem, bo jednak troszeczkę meczy w Olsztynie zagrałem i wydaje mi się, że to był taki główny aspekt, przez który mnie wcześniej oceniano.
Mhm. Patrząc na komentarze kibiców Stomilu, którzy cię żegnali, to rzeczywiście zapisałeś się tak gdzieś złotymi głoskami tutaj w historii tego Stomilu. Nawet gdzieś tam brameczkę się udało strzelić. Jak tam się w ogóle żyło? Odnajdowałeś się w tym mieście? Bo w sumie zamieniłeś fajne miasto na chyba jeszcze fajniejsze miasto, porównając gdzieś tam Kraków z Olsztynem.
Nie, no tak naprawdę mogę powiedzieć, że Stomil będę wspominać bardzo dobrze. Mam nadzieję i liczę w to, że kiedyś może jeszcze nasze drogi się połączą ze sobą, ale jest to naprawdę bardzo fajne miasto, już nie mówiąc tutaj o klubie, który poprzez sztab i zawodników tworzyli się naprawdę niesamowitą atmosferę i na pewno to było takie miejsce, w którym czułem się jak w domu i na pewno muszę polecić to miejsce innym zawodnikom, bo na pewno głęboko w sercu gdzieś zawsze 100 mil będę mieć.
Mhm. tutaj wiadomo, to wypożyczenie, jesteś młodym zawodnikiem, wszedłeś po to wszystko, żeby tam grać, żeby tam łapać te minuty, a powiedz, jak to wygląda w takim codziennym życiu? Czy z Wisły na bieżąco ktoś się z tobą kontaktował, komentował jakby twoje mecze, że czułeś się obserwowany i rzeczywiście ta gra twoja była analizowana, żebyś wiedział cały czas, gdzie masz nad czym pracować, co masz poprawiać?
Przez ten rok gdzieś tam dostałem jeden telefon z Wisły, że odnosi się tam analizy meczu i ogólnie, ale nie, ja też jestem takim zawodnikiem, że chciałem się skupić po prostu na robocie w Stomilu i wydaje mi się, że każdy miał tutaj w Wiśle też robotę do wykonania, więc ja poszedłem tam po to, żeby zebrać doświadczenie, chciałem się w 100% skupić na tym, że jestem w Stomilu, nie chciałem gdzieś wybiegać w przyszłość i myśleć o Wiśle, no ale wydaje mi się, że Wisła podobnie. Miała ze swoich zawodników, ja byłem zawodnikiem wtedy wypożyczonym, więc w pewien sposób to też rozumiem, że gdzieś tam no nie interesowali się do końca.
Powiedz, kiedy się jest na wypożyczeniu, tak? W klubie tutaj wiadomo, że koncentrowałeś się na tym, żeby łapać to doświadczenie, ale gdzieś w tyle głowy, powiedzmy codziennie wstając rano, powtarzałeś sobie, że twoim celem jest powrót do ekstraklasy, żeby złapać ten poziom, żeby pójść ten szczebel w górę?
Nie, no pewnie, no gdzieś tam te ostatnie mecze, kiedy już dowiedziałem się, że będę wracać do Wisły, to wtedy można powiedzieć, że mocniej serce zabiło i gdzieś tam może i to był mój gdzieś błąd, bo myślałem o tym, że wracam do Wisły i za bardzo może troszeczkę wybiegałem w przyszłość. Na przyszłość wiem, że tak się nie robi po prostu i bo też odbiło się to też na moich ostatnich meczach, więc na pewno będąc tam wiedziałem o tym, że mam wyższy cel, a mianowicie grać w Ekstraklasie. Teraz wróciłem do Wisły i miejmy nadzieję, że ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby te moje marzenie się w końcu spełniło.
A w jakich okolicznościach dowiedziałeś się, że wracasz pod Wawel?
No tak naprawdę menadżer do mnie zadzwonił i powiedział, że Wisła nie chce dalej, żebym był wypożyczony do Stomilu i nie bierze żadnych tutaj wypożyczeń ani ofert pod uwagę. Chcę, żebym wrócił do Wisły i po prostu pokazał swoje umiejętności.
A śledziłeś na bieżąco mecze Wisły w tej rundzie jesiennej, która tak naprawdę jeszcze nie jest do końca dokończona, tak muszę powiedzieć. I co czułeś wtedy, kiedy widziałeś, że te wyniki no, są słabe, jest zmiana trenera i wtedy gdzieś właśnie w głowie się już pojawiła, okej, to może być moja szansa, że mogę tutaj wrócić, dostanę czystą kartę od nowego trenera i pojawia się szansa, żeby to doświadczenie, które zdobyłeś w pierwszej lidze, przekuć, żeby pokazać, że jesteś gość i że zasługujesz na szansę w Ekstraklasie.
Wiesz co, powiem ci, że ja nie jestem taką osobą, która gdzieś tam zawzięcie ogląda mecze i bardziej... Wiem, że mam swoją robotę do wykonania na boisku, ale wracając do domu, gdzieś tam nie przepadam za oglądaniem piłki nożnej. Oczywiście lubię to, bo jestem piłkarzem, ale nie siedzę gdzieś i nie oglądam 5-6 meczy dziennie, więc... Ale nie ukrywam, że kilka meczy Wisły obejrzałem. Na pewno rzucił mi się gdzieś tam cały mecz z Lechem Poznań i wtedy tak naprawdę poznałem bardziej trenera Chybale i tego, jak chce grać. Widać, że lubi ofensywną piłkę i tutaj bez pardonu, bez żadnych obaw lubi wysoki pressing. A mam nadzieję, że ta cała moja przygoda krótka w Stomilu gdzieś zaowocuje tym, że dostanę w końcu tą swoją szansę pod wodzą Petera Chybali.
Słuchaj, to ty powinieneś mieć teraz taki obowiązek, albo byłeś takim naprawdę dobrym jakimś tam, brakuje mi słowa, dobrą taką duszą, że obejrzałeś jeden mecz Wisły i to od razu ten zwycięski.
No tak, gdzieś tam, jak to się ludzie śmieją, że czasami są talizmany.
O, okej, okay, no, talizmanem, brawo.
Tak, gdzieś tam obejrzałem akurat cały mecz z Lechem Poznań wcześniej gdzieś nie miałem czasu, ale też widziałem skróty, ale mówię szczerze, że oglądałem cały mecz z Lechem i ten mecz akurat wygraliśmy.
Ja przypomnę, że z nami jest Serafin Szota, piłkarz Wisły Kraków. Powiedziałeś, że film Gramy Dalej będziesz chciał puszczać swoim dzieciom w przyszłości. Czy często wracasz jeszcze myślami do czasów tego mundialu U20?
No tak, no to był niesamowity czas. Wykonaliśmy, uważam, naprawdę niesamowitą robotę poprzez każdego zawodnika, poprzez sztab szkoleniowy, poprzez nawet Kubę Mieleśkiewicza, którego bardzo, bardzo pozdrawiam, który nagrywał ten film i na pewno to przez niego mamy tak wspaniałą pamiątkę. No to był niesamowity czas. No gdzieś tam mogę też powiedzieć, że jeden z lepszych w mojej na razie krótkiej przygodzie z piłką i na pewno wtedy, jakich ludzi poznałem w tym czasie, to wydaje mi się, że będą to znajomości do końca życia. I to był czas na pewno, w którym najbardziej się rozwinąłem pod względem i piłkarskim, i psychologicznym, psychicznym, mentalnym.
Trener Magiera to szkoleniowiec, od którego dostałeś na razie najwięcej, od którego nauczyłeś się najwięcej?
Myślę, że tak, że trener Magiera to jest osoba i oczywiście jego sztab, u których zrobiłem największy postęp. I na pewno bardzo, bardzo miło wspominam współpracę z nimi i mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkamy na swojej drodze.
A gdybyś miał podać, powiedzmy, z jeden, dwa może takie przykłady czegoś, czego właśnie trener Magiera cię nauczył, bo wiesz, często jest taki frazes, nie? Dużo dostałem od tego trenera, tak? Albo tak jak jest z tym doświadczeniem na przykład, nie? Że łapię doświadczenie. No i to jest tak, wiesz, fajnie to brzmi, ale jakiś taki konkret na przykład, na który ci zwrócił trener Magiera, jakiś taki przykład, który mógłbyś przytoczyć.
Tak jak powiedziałeś, z tym doświadczeniem. No często mówi się młodym zawodnikom, że ktoś jest niedoświadczony, ale tak naprawdę gdzie może zbierać to doświadczenie, będąc cały czas na wypożyczeniu, czy w końcu dostać szansę i nie wiem, dajmy na to, jeśli młody zawodnik dostaje szansę od trenera w pierwszym zespole, nie wykorzystuje szansy, to wtedy jest gdzieś ten taki, można powiedzieć, okres, kiedy trzeba podejmować decyzję, że no faktycznie daliśmy ci szansę, jesteś niedoświadczony, możesz iść i się ogrywać. A jeśli tak jak z moją osobą było, że gdzieś tam tej szansy nie dostałem, czy tam no to jest troszeczkę inaczej. A wracając do trenera Jacka Magiery, wydaje mi się, że dużo, dużo rozmów, jakie przeprowadziłem z Jackiem, to były naprawdę rozmowy dosyć prywatne. No, trener naprawdę bardzo dużo czasu poświęcał zawodnikom też poprzez rozmowy indywidualne. I wydaje mi się, że każda rozmowa czegoś po prostu uczyła. Tak naprawdę cały sztab bardzo fajnie funkcjonował w grupie i naprawdę bardzo dużo się od nich nauczyliśmy też. Mieli naprawdę dużo, dużo materiału do przekazania i na pewno widać było, że na każdym kroku chcieli dla nas jak najlepiej. A co do trenera Jacka, to wydaje mi się, że nie będę tutaj zdradzać tych rozmów, bo to wydaje mi się, że to są bardzo takie prywatne rozmowy i które nie powinny po prostu wychodzić dalej, ale naprawdę dużo godzin spędziliśmy razem przy stoliku, przy kawie, przy rozmowie.
Wiesz, rozmawiając z tobą, od razu człowiek gdzieś tam odnosi takie wrażenie właśnie, że no masz poukładane tak w głowie, masz tam jakiś swój plan na siebie i muszę ci powiedzieć, że bardzo zaimponowała mi twoja wypowiedź, gdzie opowiadasz o tym, że podziwiałeś swoich rodziców, tak, którzy gdzieś tam wcześniej ciężko pracowali, prowadząc kwiaciarnię, że dziadkowie im pomagali i bardzo taki wzruszający moment wtedy, kiedy całą rodziną oglądaliście właśnie ten film przygotowany przez portal Łączy Nas Piłka. Polecamy oczywiście do obejrzenia na YouTubie, bo naprawdę bardzo, bardzo fajny dokument. To tak, wiesz, w takich momentach chyba człowiek sobie uświadamia, że życie piłkarza jest fajne i że trzeba z tego korzystać, czerpać garściami, bo no inni takiej szansy nie dostają, prawda?
No pewnie, no tak jak mówię, no gdzieś tam piłka piłką, ale tak naprawdę najważniejsza jest rodzina i to, jakimi ludźmi się otaczamy. Wiadomo, że sport jest fajny, sport można kochać, sport można uprawiać, można zarobić z tego fajne pieniądze, ale tak naprawdę jeśli w domu się nie ma poukładane i gdzieś tam są problemy, to tak naprawdę człowiek nie jest szczęśliwy i wydaje mi się, że to jest najważniejsze, żeby być szczęśliwym po prostu w życiu, gdzieś pozytywnie patrzeć na świat. Ja też nigdy nie staram się być zawsze dobrą osobą, gdzieś tam pomagać innym ludziom, a rodzicom jestem naprawdę bardzo wdzięczny, bo to jak mi kiedyś pomogli, pomagałem dotychczas, ale ale były naprawdę momenty kryzysowe, w których sobie nie dawałem rady gdzieś tam.
Nocne telefony młody... z internatu na przykład, nie? Do rodziców?
Dokładnie, tak? Gdzieś tam jako młody chłopak wyjeżdżałem, byłem w Lechu Poznań, gdzieś tam mogę powiedzieć, że wykonywałem strasznie dużo telefonów w nocy. Byłem już spakowany, czekałem na to, żeby tylko rodzice po mnie przyjechali i chciałem jechać do domu, ale oni wtedy powiedzieli, że nie, że mam się nie poddawać, bo kiedyś będę zbierał z tego plony i gdzieś tam nie wiem, czy to już są te plony, ale na pewno wtedy się nie poddałem. Pomogli mi gdzieś tam wyrzeźbić ten mój charakter, który wydaje mi się gdzieś mam i na pewno jestem bardzo im za to wdzięczny. A wracając do tego, że piłka jest fajna, piłka jest pięknym sportem, kocham to uprawiać, ale rodzina jest jednak najważniejsza.
Co zmieniłeś po mundialu w swoim treningu, w swoim takim prowadzeniu się jako piłkarz? Bo to mówisz, że dużo zrozumiałeś, czyli są jakieś takie nowe elementy, które się u ciebie pojawiły, nie wiem, psycholog, dieta, jakieś nowe odżywianie, dodatkowe treningi?
Nigdy nie miałem tak naprawdę żadnej diety. Współpracowałem z różnymi dietetykami odnośnie tego, żeby gdzieś wspomóc moje odżywianie odnośnie suplementacji diety, ale nigdy nie potrzebowałem, tak mi się wydaje, jakiejś specjalnej diety, żeby trzymać się kurczowo, co mam jeść. Zawsze wiedziałem, miałem pojęcie na temat tego, co kiedy mogę sobie pozwolić coś zjeść i do tej pory tak uważam. Po mundialu na pewno wzrosła bardzo moja pewność siebie. Gdzieś zdobyłem nowe doświadczenie na prawej obronie, gdzie wcześniej nie miałem okazji występować. To też sprawiło, że stałem się bardziej uniwersalnym zawodnikiem. Teraz mogę występować na pozycji numer 3, na pozycji numer 2, 4, 5 czy 6, więc na pewno też inne spojrzenie na pozycję. No i też oczywiście ludzi, których tam poznałem. Cały sztab Jacka Magiery, który pokazał mi naprawdę nowe możliwości gry, nowe możliwości treningu. Spojrzałem na to przez inny pryzmat, poprzez trening mentalny, poprzez trening przygotowania fizycznego. I że wcześniej popełniałem błędy, których po tym mundialu już nie popełniałem, więc na pewno bardzo dużo nam pokazali i otworzyli oczy, można powiedzieć, na ten piłkarski świat.
I wróćmy teraz na chwilę do Wisły Kraków. Jeżeli chodzi o te treningi, pod okiem trenera Chybali za chwilę cię o nie zapytam, ale powiedz, czy ten poziom w gierkach wewnętrznych rzeczywiście wysoki w Wiśle?
Tak, no nie ukrywając, tutaj jest naprawdę bardzo wysokie tempo. Nie ma tak naprawdę chwili przestoju, ale wydaje mi się, że to jest fajna rzecz. Gdzieś tam też rozmawiam z zawodnikami, którzy grają za granicą. Nawet w szatni mam takie osoby, które gdzieś tam mają doświadczenie w Lidze Mistrzów, czy to Kuba, czy to ktoś inny, ale i wszyscy mówią, że musimy po prostu dążyć do tego poziomu, jaki jest na zachodzie. No, a wydaje mi się, że powoli trzeba łamać te bariery, żebyśmy po prostu ich wszystkich dogonili. Mhm.
A jest gdzieś taki element tremy wtedy, kiedy, nie wiem, gdzieś jest w szatni jest Kuba, jest na przykład Frydrych, który ma za sobą choćby występy na Camp Nou i gdzieś tam powstrzymywał Messiego, czy raczej nie krępujesz się i starasz się czerpać od tych zawodników jak najwięcej i pytać ich o dużo rzeczy, no bo tak jak już powiedziałeś, to, że doświadczenie mają ogromne.
Nie, tak naprawdę nie ma żadnej. Nie, może jakbym był dużo młodszy, to może gdzieś tam ta trema by się pojawiła. Ale wydaje mi się, że na ten moment nie ma nic takiego. Jesteśmy kolegami z drużyny i tak naprawdę wszyscy musimy sobie pomagać. Wiadomo, że gdzieś jakieś cenne wskazówki, podpowiedzi można przeanalizować, ale tak zawsze trzeba mieć swoje zdanie. I gdzieś tam patrzeć przede wszystkim na siebie, bo jednak piłka nożna to jest egoistyczny sport. Wiadomo, że jesteśmy wszyscy razem na boisku, ale potem musimy sobie wszyscy pomagać, ale i tak zawsze potem oceniane są indywidualności, więc na pewno nie ma żadnej tremy między tutaj, że Kuba jest w szatni czy ktoś inny. Ale na pewno duży szacunek i respekt do tych zawodników mam.
Okej, a teraz się bardzo proszę o konkretną odpowiedź, żebyś nie mówił, że wszyscy i tak dalej, że nie ma takiej osoby. Kto na tobie zrobił największe wrażenie piłkarsko na treningach w Wiśle?
W Wiśle?
Tak.
Największe wrażenie piłkarsko. No wydaje mi się, że Kuba jednak. Tak. Że Kuba jak wejdzie w gierkę, czy nawet w zwykły passing, czy nawet jak coś podpowie, czy nawet jak mam jakieś zebranie drużyny i coś Kuba powie, to jednak czuć, że ten chłopak był w dużej piłce i czuć, widać to po prostu, widać to na boisku, że jednak ma niesamowitą jakość, więc wydaje mi się, że Kuba, można powiedzieć, największe wrażenie takie piłkarskie zrobił na mnie.
Okej, a treningi trenera chybali, bo tutaj wiesz, kibice, dużo takich śmiesznych memów powstaje i takich gdzieś komentarzy choćby na Twitterze.
Widziałem niektóre.
Tak jest. I rzeczywiście coś w tym jest, dużo biegania, ciężko jakieś, nie wiem, tak jak u trenera Smudy młodzi podlewali tuje. Rzeczywiście uchybali, ciężko, trzeba zapierdzielać?
Wiesz, słuchaj, no każdy trener ma gdzieś tam swoją taktykę, swój pomysł na grę. Trener Chybala ma swój i w tej taktyce, no niestety, trzeba bardzo dużo biegać, więc pierwsze co, możemy sobie pomóc tym, że będziemy po prostu zasuwać na treningach, będziemy robić dużo kilometrów, będzie mega wysoka intensywność, bo to wszystko, czego trener wymaga od nas, no to niestety to wszystko ma przykładnie. No, jeśli robimy dużo biegania na wysokiej intensywności, to potem to ma wszystko przełożenie w meczu, że jednak biegamy w wysokiej intensywności, robimy dużo kilometrów, więc no tak, no treningi są ciężkie, no ja mogę też przyznać się, że nigdy tak nie trenowałem wcześniej, jest to na pewno gdzieś tam nowa lekcja dla mnie, nowe doświadczenie i miejmy nadzieję, naprawdę, wiem, że każdy tak mówi, że zaprocentuje to w przyszłości, ale wydaje mi się, że takie treningi, takie przygotowanie naprawdę zaprocentuje i myślę, że będziemy, no nie będę tutaj zapeszać, ale wydaje mi się, że będziemy dobrze przygotowani.
A miałeś już jakieś takie rozmowy z trenerem Chybalą? To taki typ człowieka, który lubi rozmawiać z zawodnikami, czy to raczej taka relacja szef-pracownik?
Wydaje mi się, tak na początku odczułem, że trener lubi gdzieś tam pożartować sobie z zawodnikami, ale to jest tak, ale widać, że potrafi to tonować. Wydaje mi się, że trzyma to tak idealnie, że nie przekracza tej linii takiej, można powiedzieć, żeby przesadzić, więc ja z trenerem rozmawiałem gdzieś na początku. Wydaje mi się, że niedługo też będą jakieś rozmowy mnie czekać z trenerem, nie tylko mnie, tylko większości zawodników odnośnie przyszłości, bo ja też na pewno chciałbym się dowiedzieć, jaki trener ma na mnie plan i jak to wszystko widzi, bo jednak tak jak powiedziałem, no piłka nożna to jest egoistyczny sport i każdy gdzieś musi patrzeć na siebie i dlatego wydaje mi się, że takie rozmowy niedługo będą i na pewno wtedy będę mógł z trenerem troszeczkę więcej porozmawiać.
A czy ty jesteś ustawiony, znaczy czy czujesz się na dzień dzisiejszy tylko środkowym obrońcą, czy tak jak powiedziałeś, że możesz włączyć się o walkę, nie wiem, na prawą obronę właśnie, na defensywnego pomocnika?
Znaczy tak naprawdę najbliżej mi jest środka obrony i to zawsze będę powtarzać, bo jednak na tej pozycji czuję się najlepiej. Nie ukrywam, że za trenera Majewskiego w Stomilu graliśmy trójką z tyłu i ten półprawy środkowy obrońca bardzo mi odpowiadał. Gdzieś tam miałem naprawdę bardzo dużo możliwości w wyprowadzeniu piłki. Gdzieś wiedziałem, że zawsze jeśli ja wyprowadzę piłkę i nie daj Boże ją stracę, zawsze mam dwóch zawodników z tyłu w asekuracji, więc to był mega komfort psychiczny. Więc prawa obrona też nie jest mi obca, więc wydaje mi się, że ten środek obrony, prawa obrona, gdzieś tam można powiedzieć, że to są moje pozycje. Na pozycji numer 6 dawno nie grałem, ale wydaje mi się, że przy odpowiednim treningu i gdzieś tam nastawieniu też bym sobie poradził.
Mówisz, ten tłok na środku obrony na razie w Wiśle to jak na Marszałkowskiej.
No tak, no gdzieś tam jest ta rywalizacja, ale no może gdzieś tak też ja jestem taką osobą, że tej rywalizacji się nie boję. Na pewno podejmuję rękawice i to trener wie, wszyscy w klubie o tym wiedzą, że ja podejmuję rękawice i będę walczyć po prostu o to, żeby grać. A czy dostanę szansę, czy nie dostanę, to już zależy od tego, od trenera i w pewnym sensie ode mnie.
To powiedz jeszcze tak na koniec takie, zawsze się staram jakieś takie żartobliwe pytanie zadać na koniec. Sobie teraz tak wymyśliłem takiego suchara. Powiedz, jak często Serafin Szota jest mylony z Dawidem Szotem?
Ale to też, często słyszę to. Już powiem ci, że na początku mnie to śmieszyło, ale teraz już...
Ale śmiejesz się, słuchaj, zadziałało, śmiejesz się.
Jak setny raz to czytam gdzieś, albo nie wiem, wiesz, słyszę to już tak wiesz. Już Dawid z Dawidem też, już nawet do siebie braciaki mówimy. Jak on coś zrobi dobrze, to ja mówię brawo brat, bo wszyscy, albo najlepsze są sytuacje, jak trener na przykład mówi Szoci, a my we dwójkę się obracamy, nie, bo w Stomilu też na mnie Szocik gadali. No nie ukrywam, że to jest uciężliwe, ale no jest, musimy się jakoś podzielić tą rolą pseudonimu.
Okej, okay, z nami był Serafin Szota z Wisły Kraków. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
Dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich.